Zniesiona cenzura, amnestie, bunt w więzieniu w Leopoldowie, zwijane druty kolczaste, pierwsze wolne wybory z frekwencją aż 95%, wizyta papieża Jana Pawła II, plakaty zapraszające na spartakiadę, która się nie odbyła, dogorywanie bratysławskiej liry, wysyp cinkciarzy i likwidacja tuzeksów. W 20. odcinku podcastu Destynacja Słowacja porozmawiam ze Stanosławem o niełatwych, burzliwych, ale też bardzo barwnych latach przemian, które miały miejsce na Słowacji czy w Czechosłowacji w latach 1989 i 1990, czyli w poprzednim już wieku. Zapraszam na 20. odcinek podcastu Destynacja Słowacja. Ahojcie, cześć Wam, tu Małgosia Wojcieszyńska. Do Bratysławy przywiodła mnie emigracja sercowa. Słowację pokochałam, choć czasami mnie zaskakuje, czy nawet denerwuje, ale na pewno zasługuje na uwagę. Jeśli jesteście tego samego zdania i jesteście ciekawi południowego sąsiada Polski, to zapraszam Was na podcast Destynacja Słowacja. Cześć Stano.
Cześć.
Dzisiaj gościem 20. odcinka podcastu Destynacja Słowacja jest Stano Zdziechlik, prywatnie mój mąż. Wiesz, Stano, o czym będziemy rozmawiać?
Co słyszałem o tym już.
No właśnie, bo chcę, żebyśmy się przenieśli 35 lat wstecz do takich specyficznych czasów, specyficznych i dla Polski, i dla Czechosłowacji, no i dla Słowacji oczywiście. Mowa o czasie przełomu, o zmianach dotyczących ustroju, które w Polsce dokonały się od, no już na początku 89 roku, kiedy doszło do obrad Okrągłego Stołu, potem do pierwszych częściowo wolnych wyborów w czerwcu. Natomiast na Słowacji, czy w Czechosłowacji odbyło się to jednak trochę później, w listopadzie, tak zwana aksamitna rewolucja, o której być może, że zrobię oddzielny podcast. Natomiast nasza znajomość, tak się złożyło, że przypada właśnie na ten okres tego przełomu. My się poznaliśmy w 89 roku latem.
Czyli taki last minute komunistycki.
No, w Polsce już były zmiany, także...
Ja już
byłam jedną nogą gdzie indziej.
Po drugiej stronie byłaś.
Tak. Pamiętam, że przyjechałam do ciebie pierwszy raz z wizytą w październiku 89 roku do Bratysławy. U was jeszcze wciąż były komunistyczne hasła, jeszcze wciąż byli komunistyczni bohaterowie na pomnikach. Tak jak wspominany w ostatnim odcinku Klement Gottwald, kiedy opowiadałam tutaj w podcaście Destynacja Słowacja o Placu Wolności. Więc ja tego Gottwalda widziałam, o tym właśnie też opowiadałam w ostatnim odcinku.
Też go widziałem.
No właśnie, ty mnie tam zaprowadziłeś i zrobiłeś mi taką fajną sesję zdjęciową. Ale to chcę powiedzieć, że żeby przyjechać wtedy do Bratysławy i w ten sposób chcę pokazać właśnie te przemiany również, wtedy, żeby przyjechać do Bratysławy i do nas też, jak ciebie zapraszałam, był potrzebny pewien papier. Pamiętasz, co załatwiałeś?
No, oczywiście. Mhm. Musiałem pójść do notariusza i podpisać, że zgadzam, że wszystko za ciebie zapłacę tutaj.
I dlatego od tego czasu jestem tu.
No tak. Ale tak samo ty musiałaś w Polsce.
No tak, ale jesteśmy tu, także Stano, masz mnie na całe życie.
No wiem.
No dobrze, żarty żartami. To było takie zaproszenie, które wymagało podpisu właśnie u notariusza, znaczków skarbowych, w które trzeba było zainwestować. I to zaproszenie brzmiało mniej więcej w ten sposób, że zapraszam tę i tą osobę, zamieszkałą tu i tu, z wizytą do Czechosłowacji i zobowiązuję się, że wszystkie wydatki związane z wizytą, z pobytem tej osoby tu na Słowacji, czy w Czechosłowacji wtedy, zapłacę, uiszczę. I takie samo pismo potem ja wysyłałam do ciebie, mimo że nasze kolejne spotkanie po tym październikowym w 89, kolejne spotkanie było już po przemianach. Ty przyjechałeś do Wrocławia w 89 w grudniu na święta. I też trzeba było takie zaproszenie wystosować. I kolejne nasze wizyty również polegała na tym, że musieliśmy mieć takie dokumenty przy sobie.
No bo jeszcze transformacja nie działała za bardzo.
I pamiętam jeszcze, nie wiem, wy też mieliście coś takiego jak książeczka walutowa?
Nie.
A pamiętasz tą książeczkę walutową?
To widziałem twoją, no.
To dla tych młodszych słuchaczy wyjaśnijmy, o co chodzi. To była taka specjalna książeczka, która upoważniała do wymiany walut w banku PKO, jedynym wtedy w Polsce. I ten kurs wymiany walut był bardzo korzystny, no bo po takich cenach państwowych, ale to było limitowane, że w ciągu roku można było wymienić tylko określoną ilość gotówki, właśnie złotówek na czechosłowackie korony, a ja wcześniej jeszcze byłam i korzystałam z tej książeczki walutowej, żeby móc wymienić pieniądze, bo jechałam na taki zagraniczny, zachodni wyjazd, wyjeżdżałam do Hiszpanii i też tylko w banku mogłam wymienić określoną, chyba to była równowartość $10, także szaleństwo. Do Czechosłowacji nie pamiętam, jaka to była kwota, ale wiem, że wydaje mi się, że ja już za pierwszym razem wydałam wszystko i pamiętam, że potem w maju 1990 roku albo pod koniec kwietnia miałam taką straszną sytuację. Otóż jechałam pociągiem z Katowic do Bratysławy i nie dojechałam. Pamiętasz to?
Oczywiście, że to pamiętam. bo czekałem na ciebie na peronie.
W Bratysławie.
W Bratysławie i czekałem i nie przyszłaś. Miałeś przyjechać.
I nawet czekałeś z kamerą.
A, no tak. Pożyczyłem od kolegi kamerę. On miał amerykańską, z Ameryki kamerę. To nawet był ten system NTSC. To było potem, trzeba, miałem znajomych w telewizji, którzy to potem przerabiali na ten nasz PAL system. No i po prostu chciałem zrobić taki dokumencik, jak przyjeżdżasz, jak jedziemy gdzieś, jak coś robimy i tak. No i tutaj od razu na początku niepowodzenie.
Nakręciłeś innych ludzi, którzy wysiadali z pociągu?
No tak.
A potem zadzwoniłeś do moich rodziców.
O, potem zadzwoniłem do rodziców, że dlaczego nie przyjechałaś, a rodzice zrobili...
No panika.
No tak, panika. Bo twoja mama zaczęła po szpitalu dzwonić, coś takiego, nie?
Tak.
No i wtedy, trzeba powiedzieć, nie było żadnych komórek.
Żadnych telefonów komórkowych, a ty zadzwoniłeś od jakichś sąsiadów, bo też nie miałeś telefonu nawet z tego stacjonarnego, domowego. I po prostu zadzwoniłeś do nas, do Wrocławia, do domu. A ja byłam w drodze. Co się stało ze mną? Dlaczego nie dojechałam? Otóż jechałam nocnym pociągiem na trasie Katowice-Bratysława. I na granicy w Zebrzydowicach, Zebrzydowice-Petrowice chyba tak się to nazywało, prawda?
Tak.
Przejechaliśmy tym nocnym pociągiem przez polską granicę i dostałam tam pieczątkę, bo wtedy jeszcze w tych paszportach stawiano pieczątki. Ale czescy celnicy, kiedy wsiedli do pociągu, zaczęli pytać o pieniądze wymienione na tą książeczkę walutową. Był koniec kwietnia albo początek maja 1990 roku, czyli już po przemianach ustrojowych, a wciąż jeszcze to trwało, panoszyło się i po prostu ja mówię, że nie mam, że mam zaproszenie. To zaproszenie z tymi pieczątkami, z tymi znaczkami skarbowymi potwierdzone u notariusza i tam było napisane, że wszystkie wydatki związane z moim pobytem w Czechosłowacji uiści mój znajomy, chłopak, Stano, ale to nie pomogło. I mnie oraz kilkanaście innych osób, które znalazły się w podobnej sytuacji, wyrzucili z tego pociągu. Kazali nam wysiąść w środku nocy i na peronie w Petrowicach czekaliśmy na pociąg powrotny. To znaczy w mniej więcej w tym samym czasie, za chwilę, jechał pociąg, który jechał do Katowic z Bratysławy, a wcześniej chyba z Budapesztu, bo to był taki pociąg, trasa Budapeszt-Katowice przez Bratysławę, nie wiem, może nawet dalej do Warszawy, już nie pamiętam. W każdym razie to było okropne i nas wsadzono do tego pociągu. I teraz ja pamiętam tą moją konsternację i tak się trzymałam z tymi ludźmi, z którymi się znaleźliśmy w środku nocy na peronie, a potem w tym pociągu powrotnym, że co robimy. No i ktoś wymyślił tam, takie rzucił hasło, że w takim razie my jedziemy jakimiś autobusami łączonymi, porannymi do czeskiego Cieszyna i pieszo przejdziemy granicę. No to ja się do nich dołączyłam. Do nikogo nie dzwoniłam, to znaczy, gdzie mogłam zadzwonić? Jedynie do rodziców. Ale sobie myślę, nie, to ja tam dojadę do tej Bratysławy i potem wszystko będzie okej, nie? Z tą grupą rzeczywiście jechaliśmy jakimiś autobusami, przeszliśmy w Cieszynie granicę i tam już w tym czeskim Cieszynie po prostu stwierdziłam, że będę łapać różne pociągi i się przesiadałam z pociągu do pociągu. Na szczęście uznano mi ten bilet i przyjechałam do Bratysławy jakoś po południu i wiedziałam, gdzie pojechać i po południu przyjechałam do ciebie i szybko polecieliśmy do telefonu jakiegoś do twoich sąsiadów, żeby poinformować moich rodziców we Wrocławiu, że dotarłam na miejsce do Bratysławy i że wszystko jest okej. Okay.
No i proszę bardzo, jakie miłe przeżycie miałaś.
I ty też.
Okay. Adrenalinowe.
Masz ten film jeszcze z tego pociągu, jak wysiadają wszyscy oprócz mnie?
O, chyba nie.
Więc ta historia ilustruje w pewien sposób to, co się działo i że te przemiany nie były takie z dnia na dzień. Pamiętasz ten moment, kiedy doszło do tego przełomu? Pamiętam, jak z taką nostalgią opowiadasz, jak przekraczałeś granicę, bo przecież Bratysława jest blisko Wiednia, a nigdy wcześniej nie byłeś w Austrii.
No tak, Bratysława graniczy z Austrią, ale ja po raz pierwszy na zachodzie byłem w Berlinie Zachodnim. To było tak, że w ramach tych zmian otworzyły się jednego dnia granice. Ja byłem w pracy akurat, pracowałem w dzienniku.
Jakim?
W dzienniku Smena. Akurat koleżanka z pracy szła obok mojego biurka i tak mówi, że ja idziemy zobaczyć na granicę, co tam się dzieje, chcesz jechać z nami? Mówię, że tak, byłem ciekawy, co tam się dzieje, nie? Pojechaliśmy tam w trójce, w sumie ta koleżanka z pracy, ja i kierowca. Przyszliśmy tam i tam po słowackiej stronie, przepraszam, po czechosłowackiej stronie nie było prawie nikogo tego pierwszego dnia, a po austriackiej stronie całe sztaby, różne telewizje, radia. No i to było też dla mnie zaskakujące. Jakbym jechał dzień wcześniej do Austrii, to bym potrzebował wiza, to bym potrzebował nie wiem co wszystko. I tego dnia przejechałem granicę, pokazując tylko wejście do budynku, które się nazywało Presscentrum.
Taką legitymację.
Taką legitymację.
I że czyli tam, nawet bez paszportu.
Bez paszportu, bo nie miałem paszportu przy sobie. Nie wiedziałem, że koleżanka pójdzie na granicę. Nie? No i pogranicznicy widzieli press, to centrum, to było mniej ważne chyba. Mnie puścili na drugą stronę do Austrii. Pojechałem po raz pierwszy w życiu do Austrii na legitymację do budynku przez centrum.
Taka wejściówka. Takie paradoksalne jest to, że te granice, owszem, otworzyły się, ale wciąż jeszcze, nie wiem czy pamiętasz, w maju, jak tu byłam, 1990 roku, byliśmy na wycieczce w Austrii i wracaliśmy autostopem i wziął nas ktoś, no po prostu Skodą, jakiś Czechosłowak, prawdopodobnie Słowak wziął nas. Wsiedliśmy, ja Polka, ty Czechosłowak, Słowak. I wsiedliśmy do tego samochodu i podjeżdżając do granicy, uświadomiliśmy sobie, to była granica w Bergu, nie?
Nie, w Kice. To
w Kice.
No, taka malutka granica, no.
uświadomiliśmy sobie, że mnie tam nie puszczą, bo to jest granica tylko dla mieszkańców Czechosłowacji.
I Austrii.
I Austrii. Mhm. I taka panika, że w tym samochodzie ja, ta autostopowiczka, i teraz wszyscy tam mówią, że przecież pani tam nie wpuszczą.
Ale wpuścili.
I wpuścili. No. Dużo rzeczy się dało wtedy. Tak. Pamiętasz też, jak kiedyś poczekał na nas pociąg międzynarodowy?
Jasne, że to pamiętam. Tego się nie zapominam.
To był styczeń albo luty 1990 roku i pojechaliśmy do Marchegu, czyli pierwsza miejscowość po trasie kolejowej za granicami czechosłowackimi w Austrii. Tam mieszkał twój kolega, też dziennikarz, i na jego zaproszenie byliśmy w Austrii kilka dni. Zresztą pojechaliśmy z nim też do Wiednia na przykład na wycieczkę. I wtedy pamiętam, że Helmut nas zaprosił do restauracji w Wiedniu i przeprosił nas, kiedy przyszło do płacenia rachunku, że musi wyjąć pieniądze, tadam, z takiej szafy. Wyszedł przed budynek i wyjął pieniądze z bankomatu. I dla nas to wtedy było, że wow.
Czad.
Czad. 1990 rok. Mhm. No i wracając do tej właśnie, do tego pociągu, który na nas, ten międzynarodowy, poczekał. Otóż spacerowaliśmy sobie po miasteczku, po miejscowości Marchek i zajrzeliśmy na dworzec kolejowy. Bo nie wiedzieliśmy, kiedy jest pociąg do Bratysławy. To niby blisko, no ale jakoś trzeba było się dostać do tej Bratysławy. Ja tu byłam u ciebie podczas ferii zimowych. Przyjeżdża ten międzynarodowy pociąg i ty się pytasz maszynisty, że kiedy on jedzie, a kiedy następny. I on mówi, że no tam nie wiem, dosyć długo trzeba by było czekać, następnego dnia czy coś tam. A ty się pytasz, że czy on by na nas nie poczekał, że my się szybko spakujemy, polecimy tam do domu Helmuta. On mówi, dobra.
No tak, no chyba 5 minut nas czekał, bo...
No może nawet 10.
No może 10, nie wiem.
To nie było tuż za rogiem. Lecieliśmy tam szybko do Helmuta, pozbieraliśmy rzeczy, pożegnaliśmy się i szybko do tego pociągu. Takie rzeczy to chyba były możliwe w tamtych czasach.
Takie magiczne czasy, no.
No. Niesamowite, prawda?
A można spróbować też teraz coś takiego.
No spróbuj, na jakiej trasie byś chciał. Jeśli chodzi o te przemiany właśnie, zajrzałam do takiego artykułu publikowanego w SME, który napisał Peter Getting. I ten artykuł miał tytuł Prwy rok priniesol iluzję, sklamanie Avela bizarności. Czyli pierwszy rok przyniósł iluzję, rozczarowanie i dużo dziwolągów, dużo osobliwości, jakichś czegoś nietypowego. Ten autor wymieniał, że oprócz tej euforii, po tej początkowej euforii spowodowanej aksamitną rewolucją w listopadzie 89 roku. Później przyszły inne rzeczy, z którymi się mierzyli mieszkańcy Czechosłowacji i Słowacji, bo o niej tutaj mówimy w podcaście Destynacja Słowacja. Pierwsza rzecz taka, że prezydentem Czechosłowacji stał się Havel, a on mówił, że takie jego hasło w styczniu 90 roku, że nie oczekujcie, że będę kłamać. Tak jak chyba w odniesieniu do innych polityków. A w lutym podpisał taki dekret o wyjściu wojsk radzieckich, które w Czechosłowacji stacjonowały i okupowały to państwo od 1968 roku. Pamiętasz to, jak się te wojska wycofywały?
To nie było takie proste. Jak tu żyli tyle lat, ciężko było ich stąd wyproszyć.
Ale pamiętasz jakieś takie ruchy? Były jakieś takie skupiska, gdzie te wojska przebywały?
Oczywiście, pamiętam te skupiska.
I jak to wyglądało, gdzie to było?
Było to na przykład w Różomberku, Zwolenie, jeszcze jakieś inne bazy. Kiedyś byłem w Różomberku jeszcze za tamtych czas i tam był nawet sklep rosyjski. Tam kupiłem sobie czekoladę, którą nie mogłem zjeść.
Dlaczego?
Bo po prostu była taka twarda, że w życiu nie jadłem takiej. Właśnie tamtą też nie zjadłem.
Mogłeś sobie rozpuścić.
A chyba do tego służyła ta czekolada.
Opowiadałeś, że tam były liczydła w tym sklepie.
O, tak. I panie w kasach miały takie liczydła, takie kuleczki, takie jak dzieci liczą.
No, takie liczydła.
No, no tak, takie tam było.
No to ja pamiętam, jak na początku lat 90., nie wiem, w 92 chyba, jechałam do Wilna i jechałam przez Grodno i tam też w sklepach były takie liczydła.
A może jeszcze teraz są w Rosji takie?
No może.
Na pewno gdzie są takie liczydła. No, w Moskwie chyba nie, ale... A propos tych ruchów, pamiętam, że był taki jeden bardzo znany śpiewak, czeski aktywista i potem był też jakim posłem. Michał Kocap się nazywał. No i on się wziął za to, żeby Rosjanów wyprosić z Czechosłowacji. W telewizji często pokazywali jakieś spotkania z nim, jakieś, jak on referował to, co się udało. A oni chyba potem na 93 albo 4 nawet wyjechali.
No być może, bo to, że w styczniu Havel to podpisał, czy w lutym 90 roku, to wcale nie oznaczało, że w lutym oni się wyprowadzili, bo
no,
to...
Wiecie.
W marcu 90 roku w Czechosłowacji ogłoszono, że cenzura jest niezgodna z prawem. W kwietniu zaczęto zwijać druty kolczaste. No. Aż do jesieni to trwało.
No to było potem coś takiego jak mur berliński, że fragmenty tych drutów kolczastych to była taka pamiątka jakby na tamte czasy.
No ale wy te druty kolczaste widzieliście dosyć blisko, no bo ta Bratysława graniczy bezpośrednio z Austrią. Bo no. Ja na przykład mieszkając we Wrocławiu, no to nie widziałam aż
no,
tak
rozumiem.
Drutów.
Na przykład jest taka miejscowość Dziewin. To jest Bratysława w sumie.
Dzielnica Bratysławy.
Dzielnica Bratysławy. A tam jak się jechało, to się jechało cały czas koło Dunaju i cały czas było widać te druty kolczaste. Hmm. Teraz tam, gdzie były te druty kolczaste, wstają różne domki i ogrody i tak, ale wtedy to była strefa zakazana i w samotnym Dziewinie jest takie miejsce, gdzie się wlewa Morawa do Dunaju, rzeka Morawa. Tam się nie dało wejść na to miejsce, bo 100 metrów od tamtąd były już te druty kolczaste i tam tylko chodzili sobie
pogranicznicy.
No.
No i do tej pory jest już tylko jako taki przykład. Pamiętasz, byliśmy tam jakieś 2-3 lata temu w tym miejscu nad rzeką Morawą, że jest taki jakby ilustracja tych drutów kolczastych, które tam stoją, żeby pokazać młodszym ludziom, jak to kiedyś wyglądało.
No, było to bardzo paskudne.
No, i strasznie dużo ludzi zginęło. Tych, którzy próbowali uciec przez te druty kolczaste, przekraczając granicę, czy próbując uciec przez rzekę, prawda? I znamy jednego takiego człowieka, może jeden...
Ja znam dwóch.
A no właśnie, ty opowiadałeś, że twój kolega uciekł. Jak uciekł?
No mój kolega tam jest takie wzgórze teraz, Dziewińska Kobila. No i on był wtedy takie, to się nazywało...
Paralotnia?
Paralotnia, rogalo to się nazywało. No i on się tak na to wzgórze poszedł sobie i skoczył.
Musiał się rozbiec chyba,
tak
rozbieg
tak.
Wziął i po prostu wzbił się w powietrze.
Chyba w nocy to zrobił, a wylądował w Australii.
Nie w Austrii, ale w Australii.
Najpierw w Austrii, potem w Australii.
To dosyć duży skok zrobił. W czechosłowackiej telewizji zaczęto nadawać takie normalne już wiadomości, bez cenzury, ale na wszelki wypadek, jeszcze na początku tego 90 roku, puszczano wam radzieckie filmy.
No nie pamiętam to. To było sobie normalne, że leciały radzieckie filmy. To nawet teraz jeszcze lecą zawsze na święta.
To czekaj, to chyba, żeby was uspokoić, wam puszczano te radzieckie, żebyście się nie czuli wyobcowani.
No mnie to nigdy nie uspokajało.
W gazetach zaczęto publikować program, telewizyjnych stacji i radiowych austriackich.
O, to pamiętam.
ORF, RTL Plus czy SAT1. Także
to
taka
pamiętam,
nowość.
To pamiętam, bo robiłem w takiej gazecie, gdzie z dnia na dzień nagle ORF zaczęliśmy dawać. Przy tym leciała w Bratysławie i okolicach, leciała austriacka telewizja, cały czas za komuny też. To było dla nas...
zbawienie.
No zbawienie. To było takie normalne, że leci austriacka telewizja, ale ciężko było zdobyć program tej telewizji. I jedyna możliwość była, że można było kupić, nie wiem, jakiś dzień, tylko rano, austriacką gazetę Volksstimme, czyli jakąś austriacką komunistyczną gazetę. I tam można było ten program zobaczyć. Musieliśmy kupować austriacką komunistyczną gazetę, żeby mieć austriacki program, wyobraź to sobie.
No a internetu nie było, wiadomka. Nawet teletekstu nie było. Z tego wspominanego artykułu z dziennika SME autor wspomina, że zaczęli grasować oszuści i na przykład zaczęto oferować atrakcyjne wycieczki, na przykład 4-dniowa wycieczka do Rzymu z noclegiem i z wizytą u papieża za 2250 czechosłowackich koron.
To nie pamiętam. Ale pamiętam, to było całkiem wesołe, że zaczęły się pojawiać takie austriackie bonusy w gazetach różnych. Nie wiem, zniżka 5 szylingów.
Bony.
Takie bony, no. Mhm. Albo 10 szylingów. Że sporo ludzi tak naiwnie chodziło do Austrii, żeby zamienić te bony za szylingi. No.
Drugiego kwietnia przyjechał do Bratysławy papież i na lotnisku w Wajnorach celebrował mszę i witały go tam tłumy.
To było duże wydarzenie.
No duże, bo pierwszy raz przyjechał do Czechosłowacji. Ja widzę tutaj wśród znajomych, którzy udostępniają takie wspomnieniowe zdjęcia z papieżem, jak wtedy tłumnie witali papieża na płycie lotniskowej, że to było olbrzymie wydarzenie. Potem, po tych amnestiach, które dał Havel w styczniu 1990 roku, doszło do tego, że 2/3 z 30 tysięcy więźniów zostało wypuszczonych z więzień, ale wypuszczono również chuliganów, nie tylko więźniów politycznych. Wiadomo, już jak amnestia, no to była taka grupowa. No, ale niektórych nie wypuszczono jednak i doszło do protestów w więzieniu w Leopoldowie w marcu 1990 roku. Zdemolowano tam więzienie. Jeden człowiek był martwy. Pamiętasz to wydarzenie?
Pamiętam, nawet film był tam nakręcony. No, to było takie smutne, no, bo ten Havel, jaki był fajny, to był troszeczkę naiwny. No, takie, wtedy były takie w ogóle takie czasy, że taka wiara była w człowieka większa. No i tutaj to się nie udało. To była szkoda, no, lebo sporo ludzi jeszcze do tej pory ma Havlowi za złe, że zrobił taką amnestię. Ja myślę, że był wtedy taka euforia takiej ludzkości. Być Havlem też bym chyba dał taką amnestię, no. Ale...
Wiara w człowieka, wiara w dobro.
Tak, takie, że wszyscy będą teraz dobrzy i tak, no.
No niestety. A jak widać, to nie była taka kreska, że po prostu społeczeństwo nie jest w stanie dorosnąć i zmienić się z dnia na dzień, czy z wieczora do rana.
No dokładnie, no.
A nawet czasami widzimy, że nawet tych 30 parę lat nie starczyło, prawda? I 9 czerwca 1990 roku odbyły się pierwsze wybory, takie wolne, w Czechosłowacji do Parlamentu Słowackiego i do całej Republiki. Wtedy jeszcze były wybory dwudniowe. Ja nawet pamiętam, jak się przeprowadziłam na Słowację w drugiej połowie lat 90. To były dwudniowe wybory. Teraz są już jednodniowe. No i wtedy te pierwsze wybory przyciągnęły Ciebie tu już nie było, bo ty poleciałeś do Ameryki.
Pamiętam, że jak siedziałem na lotnisku, cały czas oglądałem te spoty wyborcze.
Podobno pierwszy raz kandydowali Romowie, Partia Przyjaciół Piwa, czy partia, która się nazywała Niezależna Inicjatywa Erotyczna.
Też fajne.
Wygrało wtedy WPN, 29% zyskało. I wyobraź sobie, że udział w tych wyborach, spróbujesz strzelić, ile procent ludzi przyszło do urn?
95. Tak.
Premierem stał się tutaj Władimir Meciar. Aha, i jeszcze podczas tych dni wyborczych był zakazany sprzedaż alkoholu i sklepy to rozwiązywały w ten sposób, że te półki z alkoholem zakrywały folią. Śmieszne, nie? Potem jesienią zaczęły się spory o nazwę Czechosłowacji, że ma być to z kreseczką albo Czechosłowacja, albo Czeska i Słowacka Republika Federalna. Zaczęły się te nacjonalistyczne ruchy, takie kłótnie między Słowakami i Czechami. To już wtedy, w tym 90 roku. W 90 roku również otwarto po modernizacji taką przybudówkę dworca głównego w Bratysławie.
No, przepiękne jest.
Okropne, nie?
A się udało. No.
Poza tym w 90 roku pojawiły się pierwsze takie szmatławce, różne jakieś z czasopisma z rubrykami intymnymi, jakimiś obskurnymi tytułami i tak dalej. Zaczęły się dowcipy z polityków, pojawiały się prasa z zagranicy, również literatura z zagranicy bez konieczności zatwierdzania w jakimś centralnym urzędzie. Mało tego, w 90 roku odbyła się chyba ostatnia taka bratysławska lira. Potem były jeszcze jakieś takie zapędy, żeby chyba wrócić do tego festiwalu. Bo co to była ta bratysławska lira?
To było tak jak w Sopocie albo...
Czyli taki festiwal?
Taki festiwal pieśni, no.
No. I tu na tej bratysławskiej lirze wygrywał Karel Gott, Helena Wondraczkowa, ale też Polacy, nie? Vox na przykład, grupa. Kto tu jeszcze występował?
Proszę ciebie. Boniem nawet.
A, w Sopocie też był Boniem. Nie przebijesz nas. Ale ta bratysławska lira to był taki no, znany festiwal.
Bardzo,
takie,
no.
No i to już po tym przełomie to już tak nie za bardzo. I się nie udało tego poddźwignąć. Z kolei w Pradze wystąpił Rolling Stones. To był chyba sierpień 1990 roku.
To była chyba Hubblowa inicjatywa.
No, 18 sierpnia 90 roku, także to musiało być mega wydarzenie. Ale co ciekawe, na ten stadion jeszcze wciąż były rozwieszone plakaty zapraszające, tadam, na Spartakiadę, która się nie odbyła. Co to były te Spartakiady? Opisz to.
To było coś takiego, jak jest w Korei Północnej, takie te...
No w Rosji, wzorem Rosji.
A wzorem Rosji to było.
Uh-huh.
No takie...
Co 5 lat to się odbywało. Ostatnie było w 85, uh-huh. Tak się doczytałam. I miało się odbyć w 90, w związku z tym te plakaty już były wydrukowane, wszędzie jeszcze gdzieś wisiały, ale już nie doszło do tego. No a na czym to polegało? No,
cała Czechosłowacja w małych miasteczkach, najpierw w tych salach gimnastycznych, co sobie ćwiczyli, potem na stadionach tych miasteczkach.
Jakieś takie układy, tak? Choreograficzne?
Układy taneczne dla różnych skupin, dla dzieci.
Grup.
Przedszkolnych, szkolnych, potem dla starszych.
Brałeś udział kiedyś w takiej spartakiadzie?
Dziękuję.
Ale to było wyróżnienie?
Ale... Bo ja byłem w wojsku w Pradze, a właśnie w 85 byłem i mój kolega w tej Spartakiadzie brał udział, ale chyba tam grał, nie ćwiczył, ale grał na jakimś instrumencie i byłem w takim miasteczku stanowym.
Stanowym? Namiotowe?
Namiotowe.
O. Miasteczko namiotowe?
Miasteczku namiotowym byłem. Pamiętam te tłumy ludzi takich, w sumie to była taka euforia, ale taka, no wiemy, no, taka...
taka na 3-4 i socjalistyczne, no, ale to, sierp i młot, tak?
Tak. No i o to chodziło, że wszyscy ćwiczą to same. Jest jakaś choreografia i niby tu sobie zdrowo żyjemy.
No ja to widziałam w filmach jakichś. Ja nie wiem, ja nie pamiętam, żeby coś takiego się działo w Polsce. W Polsce owszem były pochody pierwszomajowe, ale to nie była spartakiada. No jako dziecko to tak pamiętam, że z jakimiś balonami i chorągiewkami się chodziło, ale czegoś takiego jak spartakiady to...
Żałuję.
A, przepraszam, no żałuję bardzo. No więc w 90 roku już spartakiady nie było. A na Słowacji nie było spartakiady? To tylko w Pradze się odbywała?
No było na Słowacji też. W każdym mieście była spartakiada, potem w Bratysławie była jakaś z całej Słowacji i potem i zawsze wybierali tych najlepszych.
To jakby taki konkurs był,
to
tak?
To był taki jakby konkurs, no można tak powiedzieć. I w tej Pradze, na tym Strachowie z całej Czechosłowacji ludzie byli ty najlepszy.
Creme de la creme.
O, tak.
Wtedy, w sierpniu, wyszły płyty wreszcie Karela Kryla i Marty Kubiszowej, którzy za czasów komunistów byli zakazani, prawda?
No tak, Karel Kryl to był taki underground. Przed 68 były bardzo popularni. No i po 68 ten Karel Kryl wjechał do Niemiec i nagrywał dalej. I był takim jakby undergroundem czechosłowackim.
Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci.
A Marta Kubišová dostala i nebylo o něj nic slychať. Potom, jak zašpěvala v 89. na jakýmž proteste, lzy v očách ľudia.
Ať mír dál zůstává touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá
ztracená... No, to nesamovité bylo.
Wiesz, że w 90 roku jeszcze przez chwilę działał Tuzex, że w lipcu go zlikwidowano?
Nie, od razu zamknęli Tuzex.
Co to był ten Tuzex?
No to jak w Polsce Pewex to samo.
No dobrze, ale jak nas słucha ktoś, kto nie wie, co to był Pewex.
No tak, Tuzex to był sklep...
Ekskluzywny,
zagraniczny.
Towary z zagranicy.
Wszystko tam było.
I można było kupować w Peweksie w Polsce, można było kupować albo za dolary, albo takie bony specjalne.
No tutaj u nas tylko bony.
Tak?
Tak, tylko za bony, ale te bony można było kupić za korony tuż przed sklepem. Były tam te tynkciarze i zawsze kiedykolwiek było można kupić.
Mhm.
Takiej gorszej cenie jak oficjalnie, ale można było kupić.
No właśnie. Cinkciarze to taki element też bardzo charakterystyczny lat 90., którzy zaczęli handlować różnymi walutami, no bo już zaczęło to być zasadne, bo ludzie zaczęli jeździć.
U nas to się nazywało wekslacje.
No wiem.
Od słowa weksel niemieckiego.
Tak. No i właśnie, pierwsi mafianie się pojawiali, kluby stripteasowe, prostytutki na ulicach, no wszystko się zaczęło zmieniać w tych narkotyki. Doczytałam się właśnie, że narkotyki przewożono w słoikach przez Jarowce i ci przemytnicy mieli podkupionych celników. O tym robił jakieś reportaże pewien redaktor telewizyjny, no i niestety skopali go i wylądował w szpitalu. A żeby zamknąć cinkciarza, wtedy było takie prawo, musiała go policja przyłapać na gorącym uczynku, czyli dokładnie wtedy, kiedy sprzedawał komuś walutę i podczas, gdy go zatrzymywali, musiał mieć co najmniej przy sobie 16 tysięcy koron.
No, czyli takie prawo, żeby nikogo... Każdy ten książ miał 15-500 na pewno.
No. W listopadzie 1990 roku wysadzono w powietrze Gottwalda wspominanego przez nas na Placu Wolności. Dokładnie 25 listopada Klement Gottwald, jego ten pomnik, o tym opowiadałam w tym poprzednim odcinku, numer 19, kto chce, niech sobie wróci do tego, ale to jest też ciekawa historia. A poza tym w tym 90 roku musieli tu i Czesi, i Słowacy sporo posprzątać tych sierpów i młotów, którymi Czechosłowacja była dosyć tak ozdobiona, nie?
No tak.
Jeszcze można by powiedzieć o pewnej rzeczy, mianowicie o handlarzach, którzy się pojawili i w Polsce, i w Czechosłowacji. Nie wiem, czy ty pamiętasz, że jak przyjeżdżałeś do nas, do Wrocławia, to chętnie chodziłeś na te bazary, żeby coś sobie kupić, nie?
No tak, bo Polacy byli zawsze krok do przodu i zawsze było na bogato tam z towarami. Jak przyjechałem do Polski, że tyle tego wszystkiego, a u nas tak skromniej było. No.
Jak byłeś we Wrocławiu, chodziliśmy na jakiś taki bazar, jeden, drugi, bo to one się zmieniały, raz były w tym miejscu, raz w tamtym, że codziennie gdzieś indziej.
Nawet sklepy były fajne.
Ten rok 90 albo przełom 89-90, że już tam było naprawdę w czym wybierać. Natomiast pamiętam nawet taką sytuację, że się zastanawiałeś nad jakąś koszulką i potem jej nie kupiłeś i potem mówisz, a no to jak będziesz, przyjedziesz do mnie, to mi ją kup. I ja ci ją kupiłam.
Była za mała chyba, nie?
Tak, no. Bo nie było twojego rozmiaru, a ty, żeby mi nie zrobić przykrości, mówisz, że przymierzyłeś, że fajna, taka ciasna. Ja nawet chciałem, żeby była taka jedna ciaśniejsza. Nie szkodzi, że mnie tak tupije pod pachami. Właśnie na przełomie tych dziwnych czasów i początek lat 90. bardzo się zaczęli też pojawiać tutaj ci polscy handlarze. Czy ty pamiętasz takie miejsca, gdzie tutaj można było kupić z...
No jasne. A wiem, że na stadionie Inter, a w Wojnorach. To było coś takiego, że byli najpierw takie burzy, że tam ludzie...
Takie kiermasze jakby,
takie
tak?
Kiermasze, że tam sprzedawali ty, co chcieli sprzedawać, a kupowali ty, co chcieli kupić. No i potem to się przerodziło takie targi, że chodzili tłumnie z Polski handlarze i nawet z Węgier, mi się wydaje. Słowackich było mniej, bo Słowacy nie są taki aż bardzo przedsiębiorczy.
Ale kupowali Słowacy.
Ale kupowali, chętnie kupowali.
No właśnie. I tu w tym momencie chyba zakończymy ten odcinek, 20 podcastu Destynacja Słowacja. I zaproszę was na kolejny odcinek, którym będziemy rozmawiać właśnie na temat tego handlowania na Słowacji, bo spotkałam takiego człowieka, który chciał mi to opowiedzieć. Polaka, który przyjeżdżał i sprzedawał z jakiegoś stolika turystycznego. Co sprzedawał, jak to wyglądało. Zapraszam was na kolejny potem 21 odcinek podcastu Destynacja Słowacja. Na dziś to już wszystko. Dzięki, Stano, że pogadaliśmy.
Nie za ma to.
O, jaki dowcipny. Ho, ho, ho. Cześć pracy. No to cześć. A.